Współczesna infrastruktura chmurowa przechodzi fundamentalną transformację. Technologia eBPF przestaje być jedynie techniczną nowinką, stając się fundamentem nowej konstytucji sieciowej. Projekt Tillium redefiniuje sposób, w jaki zarządzamy systemami rozproszonymi. Odchodzimy od archaicznych, statycznych reguł sieciowych opartych na zmiennych adresach IP na rzecz dynamicznej tożsamości workloadów. Ta zmiana paradygmatu przesuwa inteligencję systemu bezpośrednio do jądra systemu operacyjnego, usuwając kosztowne warstwy pośrednie i eliminując byle jakość tradycyjnej orkiestracji. To nie jest opowieść o optymalizacji wydajności, lecz o głębokim przesunięciu ciężaru operacyjnego. Od kronikarza, który jedynie dokumentuje zdarzenia, ku sternikowi, który aktywnie kształtuje reguły gry. W dziejach cyfrowej infrastruktury zdarzają się momenty, w których nowe narzędzie nie tyle usprawnia zastany porządek, ile bezlitośnie demaskuje jego strukturalne zużycie. Właśnie tak należy interpretować znaczenie eBPF oraz Tillium dla współczesnego ekosystemu Kubernetes. Nie mamy tu do czynienia z kolejną rutynową wtyczką sieciową. To historia o fundamentalnym przesunięciu środka ciężkości w architekturze systemów rozproszonych. Tam, gdzie przez dekady panowały rozrastające się listy statycznych reguł oraz kosztowne przejścia między przestrzenią użytkownika a jądrem, pojawia się model surowy i elegancki. eBPF, czyli technologia umożliwiająca bezpieczne uruchamianie programów wewnątrz jądra systemu operacyjnego bez zmiany jego kodu, nadaje Linuxowi nową formę programowalności. Można to porównać do przełomowej chwili, w której przeglądarka przestała być jedynie biernym czytnikiem dokumentów, stając się pełnoprawną sceną dla logiki wykonawczej. Oficjalna dokumentacja projektu precyzyjnie definiuje ten fundament, opisując Tillium jako rozwiązanie wprowadzające logikę bezpieczeństwa i kontroli bezpośrednio do wnętrza jądra. Z tej perspektywy narzędzie to jawi się nie jako opcjonalny dodatek, lecz jako konieczna odpowiedź na narastający kryzys skali oraz przejrzystości w świecie orkiestracji. W klasycznym modelu sieciowym administratorzy wciąż próbują zaklinać rzeczywistość, udając, że adres IP jest bytem stabilnym i godnym zaufania w dynamicznym środowisku. Wierzą oni, że reguła raz zapisana zachowa swoją ważność mimo nieustannej śmierci i rekreacji podów, co przypomina próbę budowania państwa na ruchomych piaskach. Obserwowalność odkłada się tam na później, a bezpieczeństwo próbuje się dopiąć na samym końcu, niczym spóźniony protokół policyjny spisywany po zakończeniu bójki. Tillium nie naprawia tej byle jakości, Tillium ją obnaża. Projekt ten uderza w samo serce wygodnych iluzji, odrzucając metafizykę statycznego adresu na rzecz dynamicznej tożsamości workloadów. Porzuca on powszechny przesąd, wedle którego mechanizm kubeproxy pozostaje wystarczający dla każdej skali operacyjnej. Bezpieczeństwo musi opierać się na intencji, a nie na przypadku. W tym ujęciu mamy do czynienia z przedsięwzięciem nie tylko technicznym, ale wręcz intelektualnym, które redefiniuje pojęcie obywatelstwa aplikacji w cyfrowym państwie. Zmusza nas ono do myślenia kategoriami relacji, semantyki oraz polityki ruchu zamiast polegania na przyzwyczajeniach wyniesionych z epoki maszyn znacznie bardziej statecznych. Tożsamość etykietowa, czyli model bezpieczeństwa oparty na etykietach workloadów zamiast na zmiennych adresach IP, staje się tu nową konstytucją sieciową. IP jest przypadkiem. Tożsamość jest intencją. Tillium to próba ustanowienia nowego ładu konstytucyjnego dla ścieżki danych, gdzie fundamentem staje się symbioza programów i map eBPF. Programy te, będące bezstanowymi i sterowanymi zdarzeniami fragmentami logiki, wykonują się bezpośrednio w jądrze systemu, podczas gdy mapy pełnią rolę struktur stanu przechowujących kluczowe informacje. Znajdziemy tam dane o połączeniach, translacji adresów, tożsamościach czy regułach polityk, co tworzy spójną jurysdykcję nad ruchem sieciowym. Taka konstrukcja niesie ze sobą konsekwencje zarówno filozoficzne, jak i czysto operacyjne, gdyż odwraca ona dawną, skostniałą hierarchię systemową. W starym świecie jądro było jedynie miejscem wykonywania ogólnej mechaniki, podczas gdy inteligencja systemu rezydowała znacznie wyżej, w przestrzeni użytkownika. Tillium przesuwa tę inteligencję głębiej, czyniąc z jądra nie tylko wykonawcę, ale i świadomego zarządcę. Z perspektywy operacyjnej to rozwiązanie drastycznie skraca drogę decyzji, usuwając kosztownych pośredników i nadając egzekwowaniu zasad cechę niemal metafizycznej natychmiastowości. Dokumentacja projektu opisuje rdzeń systemu jako precyzyjne połączenie tychże programów i map z agentem, który czuwa na każdym węźle klastra. Agent ten aktualizuje stan zgodnie z dynamicznymi zmianami zachodzącymi w środowisku, dbając o to, by litera prawa sieciowego była zawsze aktualna. To właśnie tutaj kryje się właściwe znaczenie tezy, że eBPF daje Linuxowi prawdziwe supermoce. Nie mamy tu do czynienia z technologiczną ornamentyką, lecz z odzyskaniem programowalności tam, gdzie dotąd panował zgniły kompromis. Każda infrastruktura żyje wszak pod presją dwóch sprzecznych żądań, które rzadko udaje się pogodzić bez ofiar. Z jednej strony system wymaga absolutnego bezpieczeństwa, pełnej kontroli i drobiazgowej inspekcji każdego pakietu, co zazwyczaj generuje ogromny narzut procesowy. Z drugiej strony biznes domaga się szybkości i minimalnych opóźnień, traktując każdą milisekundę zwłoki jako stratę w bilansie zysków. Cilium podejmuje śmiałą próbę rozbrojenia tego odwiecznego antagonizmu, twierdząc, że można widzieć więcej i kosztować mniej. Cilium nie forsuje naiwnego dogmatu, wedle którego każda operacja systemowa musi za wszelką cenę zostać uwięziona w jądrze systemu. Głosi ono raczej zasadę intelektualnej oszczędności, sugerując, że to, co można efektywnie i bezpiecznie wykonać na poziomie kernela, nie powinno być bez wyraźnej potrzeby delegowane do wyższych warstw abstrakcji. Transparent Encryption, czyli mechanizm automatycznego zabezpieczania danych bez konieczności modyfikacji kodu aplikacji, urzeka operatorów swoją niemal stoicką prostotą. Jest to elegancja, która nie wynika z braku skomplikowania, lecz z precyzyjnego ukrycia go pod maską inteligentnej automatyzacji. Dokumentacja WireGuard potwierdza, że po aktywacji tej funkcji agent na każdym węźle samodzielnie zestawia bezpieczne tunele z pozostałymi uczestnikami klastra. Klucze publiczne nie wymagają tu ręcznego ceremoniału, gdyż są dystrybuowane automatycznie poprzez adnotację w obiektach Cilium Node, co czyni z API Kubernetesa sprawnego kuriera zaufania. Przejście do Cluster Mesh oraz platformy Hubble wymaga osobnego, niemal konstytucyjnego rozwinięcia. To właśnie tutaj ujawnia się pełna ambicja projektu, który aspiruje do bycia nie tylko siecią dla klastra, lecz dojrzałym ustrojem dla całego ekosystemu. Wieloklastrowość bywa dziś terminem nadużywanym, brzmiącym jak obietnica budowy geopolitycznego imperium, podczas gdy rzadko stanowi uczciwe rozpoznanie granic pojedynczej jurysdykcji. Tymczasem Cluster Mesh w Cilium nie jest triumfalnym hasłem o jednym wszechklastrze, lecz zdyscyplinowaną odpowiedzią na realne napięcia nowoczesnej architektury. Pierwszym z tych napięć jest kwestia skali, bowiem rozrastanie pojedynczego klastra do granic rozsądku operacyjnego generuje astronomiczne koszty koordynacji. Drugie wyzwanie dotyczy odporności, ponieważ rozciąganie jednej domeny sterowania przez odległe regiony geograficzne naraża system na kaprysy opóźnień. Trzecie napięcie ma charakter regulacyjny i organizacyjny, gdy różne jednostki biznesowe lub chmury publiczne wymagają odrębnych środowisk, lecz nie chcą egzystować jako archipelag nieufnych wysp. Dokumentacja Cluster Mesh kładzie nacisk na model zdecentralizowany. Klastry wymieniają metadane o tożsamościach i usługach. Niemniej datapad aplikacyjny nigdy nie przechodzi przez centralnego koordynatora, co chroni suwerenność poszczególnych węzłów. Taka architektura nie jest jedynie zgrabną sztuczką semantyczną, lecz warunkiem uniknięcia pojedynczego punktu awarii w systemie rozproszonym, który ma być federacją, a nie imperium. Z tego podejścia wynika fundamentalna przewaga Cilium nad tradycyjnym łączeniem klastrów przez publiczne punkty wejścia i systemy nazw DNS. W starym modelu usługi wystawia się na zewnątrz, zmuszając klienta do zgadywania, który adres jest aktualnie dostępny, a który właśnie przestał istnieć. Cluster Mesh próbuje ten prymitywizm przezwyciężyć, oferując mechanizm globalnych usług, które scalają punkty końcowe w jedną logiczną powierzchnię dostępu. Hubble nie jest bowiem zwykłym narzędziem logującym, jakich wiele w świecie open source. Jest próbą przywrócenia wiedzy o ruchu sieciowym w postaci, która ma realne znaczenie operacyjne dla administratora. Dokumentacja opisuje go jako rozproszoną platformę obserwowalności opartą na eBPF. Dzięki temu, Hubble jest zdolny prezentować przepływy z pełnym uwzględnieniem kontekstu Kubernetesa. To nie jest luksusowy dodatek do infrastruktury, lecz całkowite odwrócenie dawnych stosunków epistemicznych. Przez lata sieć była obszarem, gdzie operator wiedział zazwyczaj za mało i zdecydowanie za późno. Hubble czyni z wiedzy o przepływie stan bieżący, a nie jedynie retrospektywny raport sekcyjny po wystąpieniu awarii. Warto uchwycić, co naprawdę oznacza obserwowalność w tym wydaniu, bo nie chodzi tu wyłącznie o suchy rejestr pakietów. Chodzi o ich interpretację w języku świata, w którym na co dzień żyje i oddycha klaster. Gdy operator uruchamia obserwacje, nie dostaje jedynie surowego strumienia adresów IP i numerów portów. Dostaje precyzyjną informację o namespace, tożsamości, aktywnej polityce oraz konkretnej przyczynie odrzucenia pakietu. To jest różnica między zapisem przypadkowych dźwięków a pełnym rozumieniem ludzkiej mowy. Sama telemetria ilościowa nie wystarcza, gdy system staje się złożonym układem norm i zależności. Potrzebna jest telemetria znaczenia, która pozwala zrozumieć intencję stojącą za każdym bajtem przesłanym w sieci. Hubble dostarcza właśnie tego rodzaju wzbogacony obraz, przenosząc diagnostykę z poziomu domysłów do poziomu twardego argumentu. W kulturze operacyjnej, która zbyt długo fetyszyzowała dashboard jako dekorację centrum dowodzenia, jest to korekta cenna i potrzebna. Szczególnie doniosłe staje się to przy widoczności warstwy siódmej, czyli poziomu aplikacji. Gdy Cilium przekierowuje odpowiedni ruch przez Envoy, Hubble może pokazać metodę HTTP, ścieżkę, kod odpowiedzi czy kontekst DNS. Z perspektywy praktyki bezpieczeństwa i niezawodności to różnica wręcz kolosalna. Infrastruktura nie jest już tylko zbiorem kabli i adresów, lecz przestrzenią jurysdykcji, w której kod staje się obowiązującym prawem. W świecie, gdzie IP jest jedynie przypadkiem, tożsamość aplikacji staje się ostateczną intencją architekta. Pytanie brzmi, czy jesteśmy gotowi na system, który nie tylko wykonuje nasze polecenia, ale bezlitośnie obnaża wszelką bylejakość naszych decyzji? Cilium nie naprawia bylejakości, Cilium ją obnaża. To różnica między kronikarzem a sternikiem.